Po co śpiewać, kiedy tacy goście są w studio? Doktor Cezary Mech i Andrzej Potocki, dziennikarz tygodnika w sieci Prawdy, tak? W sieci się nazywa? Już, tak, w sieci Prawdy.
Ogólna nazwa w sieci.
Ogólna nazwa w sieci. Dobrze, rozmawiamy i kontynuujemy rozmowę na temat tego, co dzieje się na świecie i w polityce, i w gospodarce.
Przepraszam, wejdę w słowo sieci.
Sieci prawdy.
Czyli w skrócie sieci, bo oto W była cała historia.
Tak. Sąd pochylił się nad literką W i z tytułu w sieci wyleciała. Dobrze, sytuacja międzynarodowa, postawiliśmy trzy kropki, zastanawiamy się nad tym, jakie karty w rękawie ma Polska, czy ma te karty w rękawie. Mówimy o strategicznym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale ustawa 447 została przez prezydenta Trumpa podpisana. Alarmistycznie pan na to patrzy, czy nie?
Tak, alarmistycznie, ale tak naprawdę to tylko z powodu tego jakiegoś takiego bezruchu ze strony rządu, ponieważ wydaje się, że sprawa jest w miarę prosta. Można by było ją rozwiązać. Dziwnie to brzmi, w miarę prosta, ale to powinno się przejść do jakichś po prostu działań. I to wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem to byłoby powiązanie z jednej strony tych naszych roszczeń względem Niemiec, które cały czas mówimy, irytując tylko i wyłącznie stronę niemiecką, a z drugiej strony powiązanie tych roszczeń. W postaci jakiej? No, uznanie, że jednak utworzenie, ale to trzeba aktywności politycznej, utworzenie po polskiej stronie, utworzenie takiego funduszu roszczeń względem Niemiec i w tym funduszu roszczeń wrzucenie wszystkich roszczeń takich reprywatyzacyjnych, zarówno żydowskich, jak i polskich, wszelkiego typu innych i wystawianie rachunku ze stronie niemieckiej. A więc jak teraz, bo teraz na czym będzie polegał problem? Że jednak Departament Stanu będzie musiał się spowiadać przed Kongresem periodycznie o tym, jak jednak ta ustawa jest realizowana. I wtedy skierowywanie zawsze strony amerykańskiej w kierunku takim, że tak, jesteśmy gotowi te kwestie rozwiązać, ale pod warunkiem takim, że dostaniemy w końcu pieniądze od Niemiec, bo to one są tym głównym z jednej strony beneficjentem, a z drugiej strony tą stroną, która nie wypłaciła nam tych olbrzymich i nie pokryła tych olbrzymich strat wojennych. Inaczej to będzie rozgrywane całkiem inaczej, że strona żydowska się porozumie z polskimi, różnymi polskimi grupami, które mają roszczenia reprywatyzacyjne i to będzie powodowało powstanie olbrzymiego ryzyka polskiego, a przez to olbrzymich kosztów naszych związanych obciążeniem kapitałowym, jak i też rentowności polskich obligacji, a więc tak naprawdę będzie jednak w polskie plecy uderzało.
Mówimy o wielu gazetach w poranku. Dziś nie mówiliśmy o najlepszej, czyli Kurierze Wnet, bo w Kurierze Wnet, Jan Martini, to informacja, którą przeczytałem w Kurierze, a nie przeczytałem gdzie indziej, że Serbia jest pierwszym krajem, które na stronie rządowej Stanów Zjednoczonych pojawiła się informacja, że Stany Zjednoczone z uznaniem powitały prawo uchwalone przez serbski parlament dotyczące restytucji mienia bezspadkowego. Serbia stała się pierwszym krajem wywiązującym się z tak zwanej deklaracji terezińskiej. Zdarzyło się coś, tak? Andrzej Potocki.
No to Serbia będzie płacić, jak ma ochotę, ale jeśli chodzi o tę całą ustawę 447, to mamy tutaj do czynienia z całą serią zaniechań i ponosimy tego jak gdyby konsekwencje. Począwszy od podpisania deklaracji terezińskiej, zrobił to Władysław Bartoszewski w imieniu ówczesnego rządu i to był ten grzech pierworodny. Należy tutaj dodać, że ustawa 447 jest ustawą w świetle konstytucji amerykańskiej niezgodna z ustawą zasadniczą, albowiem ona narusza dwa punkty. punkty, w tym jeden podstawowy, równość wszystkich wobec prawa. Ustawa 447 dotyczy tylko i wyłącznie jednej grupy narodowościowej, czy jednej grupy wyznaniowej. Chodzi tutaj o amerykańskich Żydów, natomiast przecież były inne narodowości, które posiadały w Polsce nieruchomości, które te nieruchomości zostały bądź zniszczone przez Niemców, a potem przechwycone przez Skarb Państwa. Byli to Holendrzy, byli to Niemcy, no było to bardzo dużo innych narodowości. Nie w takiej liczbie, co prawda, jak Żydzi przed wojną, ale niemniej jednak. I o tych ludziach ta ustawa nie mówi ani słowa. W związku z tym trochę się dziwię, czemu do tej pory nie została wynajęta kancelaria prawna, która by podważyła konstytucyjność tej ustawy. My trochę zachowujemy się w sposób bierny, mówimy, że to nas nie dotyczy, że to nie jest zgodne z polskim prawem, no bo nie jest, ale nie zapominajmy, że w tej ustawie 447 jest termin 18 miesięcy na sprawozdanie, a potem przyjdzie czas na działania. Tak jak to było na przykład w Szwajcarii. Skoro diasporze żydowskiej udało się od Szwajcarów prawem kaduka wyciągnąć 2 miliardy dolarów.
Ale to była inna sytuacja, bo Szwajcarzy rzeczywiście mieli konta.
No nie, potem się okazało, że te depozyty to nie były żydowskie, tylko to były depozyty osób, które zmarły, które po prostu, no zdarzają się takie sytuacje, ktoś bezspadkowo zostaje konto nie wiadomo czyje. I to głównie chodziło o te pieniądze. No ale stało się, Szwajcarzy wypłacili. Mnie tylko chodzi o pewien mechanizm, że Żydzi są w stanie zastosować pewne przykre dla nas mechanizmy i to może mieć też również w przyszłości wpływ na nasze stosunki z USA.
Ale czy właśnie nie żyjemy w iluzji, tak? To znaczy mamy iluzję pod tytułem, że nasz głos w Unii Europejskiej jest głosem, który się liczy. Mamy iluzję, że jesteśmy najlepszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Mamy iluzję, że budujemy jakiś system bezpieczeństwa Trójmorza i mamy iluzję, że potrafimy naszą gospodarkę podnieść do pozycji autonomii. Cztery iluzje. Naprzeciwko czterech punktów premiera Mateusza Morawieckiego. Komentarz do tych iluzji, dr Cezary Mecz.
Znaczy, mi się wydaje, że właśnie to jest jakaś taka iluzja, że my wynajmując tam jakąś żydowską kancelarię...
Ja nie mówię o żydowskiej, ja mówię
ale
o polskiej.
Ale nie, Polsce. Tak się mówi też, tak, że tak sprytnie można by było wynająć takie... Lewandowski nawet wynajął tam. Ale to już nie wchodźmy w to. To dlaczego żyjemy, mówię, w iluzji? No bo przecież teoretycznie my też moglibyśmy uchwalić to, żeby Stany Zjednoczone rozliczyły się w aspekcie nierozliczonych tam praw spadkowych Polaków, którzy umarli w Stanach Zjednoczonych. Ja nie mówię już o Indianach. Ja mówię o Polakach. Też moglibyśmy na tej samej zasadzie po prostu żądać od Stanów Zjednoczonych, żeby wypłacili Polsce, jeśli Polacy, którzy przecież jest bardzo duża mniejszość przez wieki, tam były sytuacje, kiedy po prostu bezspadkowo przejmowały...
Ale tu mamy do czynienia z inną sytuacją i oczywiście moglibyśmy sobie uchwalić, co byśmy chcieli, tylko byśmy tak. byli śmieszni, groteskowi, gdybyśmy tak. takie rzeczy uchwalali, to przejdźmy do tego, co się naprawdę dzieje, czyli co naprawdę grozi i co naprawdę, jak powinniśmy naprawdę odpowiedzieć na to, co na te zdarzenia, tak?
No to więc dlatego ja dałem jakieś tam rozwiązanie w postaci po prostu Funduszu Roszczeń względem Niemiec. To jednocześnie by robiło, powiedzmy, jakieś działania też ukazujące, że to nie jacyś naziści, a u nas właściwie to już są faszyści, tylko że to Niemcy są odpowiedzialni i skierowywały te roszczenia w kierunku strony niemieckiej. Ale a propos tych iluzji, to ja powiem w ten sposób. Polska musi w końcu zacząć jednak realizować swoje własne interesy. Te bariery, które zostały zdefiniowane przez w planie Morawieckiego, starać się przełamywać tak, jak to nakazuje po prostu podręczniki ekonomii, a nie tylko i wyłącznie twierdzić, że zna się diagnozę, a później twierdzić, że to, co się robi, to jest w jakiś sposób z tym związane. No, taki prosty przykład. Jeśli my nie jesteśmy w stanie, bo my mamy około, jeśli chodzi o węgiel kamienny, to jest 10% zasobów światowych. Jeśli chodzi o węgiel brunatny, to jest 5%. Tylko i wyłącznie tam Indie mają o 50% więcej węgla. Tak, więcej węgla. Jeśli chodzi o Chiny, mają dwukrotnie więcej. Jeśli chodzi o Rosję, trzykrotnie. I nikt z tych krajów nie rezygnuje z węgla ze względu na CO2.
A my podpisaliśmy umowę z Unią Europejską i będziemy budować elektrownię atomową. Przynajmniej taka jest zapowiedź ze strony rządu.
Bez sensu, podczas gdy my, nawet jeśli chodzi o najtańszą energię, jaka jest, to jest energia z węgla brunatnego.
Ale my tylko z Andrzejem, tylko chciałbym przerwać. Na chwileczkę zaraz pan doktor dokończy, bo z Andrzejem Potockim rozmawialiśmy na temat tego podatku, daniny solidarnościowej. 25 tysięcy osób ma zapłacić, bo zarabia w Polsce powyżej 1 miliona złotych. To i komentarz do tej daniny, czy to jest dobry pomysł, ale po drugie do kapitału, bo to jest ważniejsze. Skoro tylko 25 tysięcy osób zarabia powyżej miliona złotych, znaczy tego kapitału prywatnego w Polsce
praktycznie nie ma.
Nie ma. I w związku z powyższym, w jaki sposób mamy zbudować gospodarkę, jak chce premier Morawiecki, skoro nie ma tego kapitału?
Tak, ale właśnie na tym cały problem polega. Po jedną z tych barier to jest bariera tam finansowa, ukazana po prostu w tej diagnozie. I tam są podane liczby, że zagranica ma ponad 2 biliony złotych w Polsce zainwestowanych. Ponad 2 biliony, ponad 100% PKB ma zainwestowanych, że ta różnica między tym, co jedna zagranica zainwestowała, a to, co w Polsce, jest szalenie niebezpieczna, bo to jest najwyższy wskaźnik, najgorszy wskaźnik w historii po prostu gospodarczej świata. Tylko, że w efekcie tych działań, które są przeprowadzone, nikt nie zwraca uwagi, że ta sytuacja jeszcze się pogarsza. Została pogorszona. Polskie rezerwy są redukowane. Dlatego też my musimy dbać o to, o polskie interesy. Jeśli my będziemy nie dajemy nawet koncesji na węgiel brunatny teraz, zamiast mieć najtańszą energię, możliwości produkcji, to my nawet w tych istniejących kopalniach nie dajemy licencji. Mamy jedno z największych złóż w Legnickim na świecie węgla brunatnego. I tam nie zaczynamy po prostu tej
odkrywki. Natura 2000, panie doktorze.
Tak, tylko że okazuje się, że w ramach tych samych praw europejskich, to na starodawnej puszczy w Niemczech po prostu Niemcy otworzyli wielką kopalnię.
Bo oni nie podpisali traktatu akcesyjnego, w którym rząd Leszka Millera wpisał 3/4 powierzchni polskich jako Naturę 2000.
Problem jest raczej inny. My odtrąbiliśmy sukces, podpisując traktat lizboński, który pozbawiał Polskę prawa politycznego, zmniejszał o 80% wpływy polityczne. I to jest ten wielki problem. Ale jeszcze raz podkreślę, jeśli my nie będziemy prowadzili własnej polityki, nie ma żadnej natury, nie ma żadnej konieczności takiego działania, żeby odkupywać od innych inwestorów i przepłacać banki. No, my wielokrotnie na ten temat, żeśmy tutaj na tej antenie rozmawiali, proszę zauważyć, w tym zeszłorocznym, dzięki zeszłorocznemu boomowi na rynku kapitałowym wzrostu cen akcji, ceny akcji PKO BP wzrosły o 40, do dzisiaj od tego symbolicznego momentu podpisania umowy z UniCredito, PKO BP wzrosły o 48%.
PKO SA.
PKO BP.
A PKO BP.
A PKO SA spadły o 3,5%. Co to oznacza, że gdybyśmy zainwestowali w PKO BP, dali polskim przedsiębiorcom kredytów na 100 miliardów złotych, to jeszcze byśmy po prostu zwiększyli akcję kredytową. A my przepłacając doprowadziliśmy do tego, że teraz pracownicy w PKO SA są zwalniani i akcja kredytowa nie jest dokonywana.
Tylko nie możemy ciągle płakać. Musimy z tej sytuacji wyjść. Wyjście znajdzie Andrzej Potocki.
No to
robić swoje.
wyjście tutaj znajduje rząd premiera Morawieckiego. Ja bym tutaj przytoczył głosy, które pojawiają się dość często w niemieckich mediach, jak to widziane jest z niemieckiego punktu widzenia, to co się w tej chwili dzieje w Polsce w kontekście tego artykułu nieszczęsnego 7. Niemcy podkreślają, że polityka, którą prowadzi Morawiecki, jest polityką skuteczną. Ona się w skrócie opiera na tym, że Polska i Węgry chronią sobie wzajemnie plecy. Tam używają takich porównań militarnych, jak to kiedyś lekka piechota walczyła w parach przeciwko silnym liniom nieprzyjacielskim. To ważne było, żeby jeden drugiemu chronił plecy, bo to był najsłabszy punkt. I to w przenośni, w metaforze robi Polska i Węgry. Równolegle do tego, cały czas opieram się na zdaniu niemieckich komentatorów, równolegle Polacy wzmacniają z Węgrami współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, gdzie mają wspólne dwa tematy, to jest temat uchodźców, nie przyjmowania tych kwot uchodźców oraz temat bezpieczeństwa. Ale nie jest to tylko, jak podkreślają Niemcy, ambitny projekt polityczny, to jest również projekt gospodarczy i tutaj Niemcy wychodzą z tą koncepcją Trójmorza, także Grupy Wyszehradzkiej i w skrócie tłumaczą ją tym, tak jak to zresztą wygląda, że projekt Trójmorza polega na rozbudowie linii komunikacyjnych południe-północ, a nie jak do tej pory było wschód-zachód, a rozbudowa linii północ-południe w jakimś sensie rykoszetem również trafia w gospodarkę niemiecką, bowiem Niemcom zależałoby na tym, żeby jednak wzmacniać oś tą poziomą, jak się spojrzy na globus. I w tej sytuacji zarówno presja Unii Europejskiej na dostosowanie polskiego prawodawstwa do wydumanych standardów Timmermansa i innych ideologów Unii, podobnie jak zastosowanie artykułu 7, jawi się kompletną niemożliwością, ponieważ w ostatecznej rozgrywce nastąpi weto co najmniej dwóch krajów, plus jeszcze do tego tych sojuszników, których mobilizujemy w ramach projektu Trójmorza, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w ramach współpracy z państwami bałtyckimi. Także nasza chata z kraja, ja jestem jednak optymistą, już nie będę tak dokładnie wkraczał w tematy ekonomiczne, od tego tutaj bardzo ładnie to tłumaczę, znaczy pan doktor, natomiast z punktu ogólnego widzenia, z punktu politycznego, ta gra na takich dwóch fortepianach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Niemcami może być dla nas korzystna i wydaje mi się, że ta linia polityki, której przykład podałem na podstawie analizy tego, co mówi się w niemieckich mediach, jest, wydaje się, linią słuszną. Zresztą Niemcy sami podkreślają, że ten styl polityki Polska będzie uprawiała co najmniej do 2030 roku, kiedy staniemy się płatnikiem netto, a wtedy już nie będzie żadnych, czyli więcej będziemy dawać do budżetu Unii niż brać, a wtedy nie będzie na nas żadnych nacisków.
Powiedział Andrzej Potocki. Pan doktor Cezary Mech oglądał transmisję z otwarcia ambasady amerykańskiej w Jerozolimie i co?
No, znaczy, jeśli chodzi o tą transmisję, to uderzyło mnie tak naprawdę to przemówienie tam jednak premiera Netanyahu, ponieważ z jednej strony no to podczas całych uroczystości sprawia wrażenie bardzo pewnej osoby, a z drugiej strony no zwrócił mnie uwagę na pewne zagrożenia, które mogą nas dotknąć, ponieważ on opowiadając o swoim dzieciństwie mówił, że on przecież mieszkał kilkaset metrów dalej od tego miejsca, gdzie jest teraz ambasada i zwracał uwagę na to, że wtedy matka mu mówiła, jak i jego bratu, żeby po prostu tam nie wybierał się w tamten region, bo tam już mieszkają Arabowie i jest to część ta arabska. I dla mnie, przyznam, dlaczego było to takim, a jednocześnie były cały czas były te przemowy dotyczące pokoju, miłości tam narodowościowej, religijnej i innej, i to podkreślanie tego, że Jerozolima to jest od 3000 lat, no to jest stolicą Izraela. I dlaczego to było takim dużym, powiedzmy, szokiem? Ponieważ należy zwrócić uwagę, że ta polityka, między innymi obecnie, którą Polska prowadzi, polegająca na tym, żeby schładzać wzrost wynagrodzeń w Polsce, a więc wynagrodzenia w Polsce, a więc Polska, żeby była cały czas tym dostawcą taniej siły roboczej do Niemiec, polegająca na sprowadzaniu imigrantów, może się skończyć tymi niebezpieczeństwami, które premier Netanjahu w swoim przemówieniu mówił w aspektach politycznych i gospodarczych w przyszłości. Dlatego też wydaje się, musimy prowadzić politykę spójną, polegającą na tym, żebyśmy jak najszybciej stali się krajem bogatym, o wysokich wynagrodzeniach, po to, żebyśmy mieli znaczenie polityczne w ogóle.